Witaj na stronie podcastu chrześcijańskiej wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
...2018 rok. To był ostatni raz, kiedy Pan Bóg dał mi przywilej stanąć tutaj. I ile się zmieniło przez ten czas. Ale to się nie zmieniło. Kościół jest tu. Kościół jest tam, dokąd ja później wrócę. Kościół jest tam, gdzie ci młodzi z sześciu różnych miast wrócą i Pan Jezus, Król, robi swoje w tych wszystkich miastach. I dopóki będzie chciał, to będzie to robił. Ale w tym czasie, to tylko daję Wam znać, taki raport, my się dobrze troszczymy o Waszych marczaków, a oni dobrze troszczą się o nas. I mówię o tym dlatego, że te 7 lat, które jest różnicą od dziś do 2018 roku, na tamten czas nie mógłbym sfiniszować, dokończyć tego kazania tak, jak zrobię to dzisiaj. Ale Pan Bóg daje, że ta warstwa natłok różnych wydarzeń w życiu sprawia, że co roku stajemy trochę inni przed Panem Bogiem i możemy wygłosić to z innym bagażem doświadczeń i dziś będzie właśnie tak. A więc zacznę od historii. Historii, która mi bardzo mocno zapadła w głowie. Ja bardzo kocham mojego tatę. Sam kocham być ojcem, ale od dziecka miałem głęboki szacunek do mojego taty, ale zdarzyło się raz, że no po prostu nie upilnowaliśmy jednego ważnego wydarzenia z moim bratem, 2 lata młodszym bratem Tobiaszem, dnia taty. I kiedy nastał ten dzień, to złapaliśmy się za głowę, że jest to dzień taty, a my nie mamy dla niego żadnego prezentu. A że jesteśmy dość kreatywni, to wymyśliliśmy bardzo kreatywne rozwiązanie, które do dziś zostało ze mną i Pan Bóg postanowił, że wtedy tego 8-letniego Jonasza czegoś nauczy. Wpadliśmy na pomysł, że najlepszym prezentem jest prezent praktyczny i taki, który odpowiada na potrzeby rodzica albo obdarowanego. No więc musieliśmy stworzyć potrzebę u naszego taty, zanim damy mu ten prezent i niedługo trzeba było się zastanawiać, kiedy 8-letni Jonasz i 6-letni Tobiasz doszli do wniosku, że nie oceniajcie, zwędzą tacie portfel z dokumentami, legitymacją duchownego i przetrzymają ten portfel przez jeden dzień po to, żeby ten następnego dnia ładnie opakowany portfel z dokumentami, prawem jazdy, legitymacją, w ładniej oprawiej kokardce podarować mu w prezencie. I byliśmy podekscytowani, że jesteśmy... To fantastyczny pomysł. Koszt 0 zł, no koszt papieru tylko. I gdybyście widzieli tą twarz, bo pamiętam to do dzisiaj, jak następnego dnia, kiedy ten tata przez ten prawie dzień chodził zestresowany, bo to dokumenty i rozumiecie, kochani, to następnego dnia, kiedy wręczaliśmy tacie dumni z klatką piersiową wypiętą jako starszy i młodszy brat przed tatą, on otrzymuje ten prezent i na jednej twarzy maluje się jednocześnie takie uwolnienie, szczęście, radość, a na drugiej taka głęboka frustracja i takie zmieszanie z chęcią jakiejś zdyscyplinowania swoich synów. I wtedy nauczyliśmy się bardzo prostej, ważnej rzeczy, że opakowanie nie wystarczy. Że dobry prezent albo wartościowa rzecz to nie jest kwestia samego opakowania. No więc ta historia nam się wydaje zabawna i dla mnie jest zabawna, ale kochani, jakbyśmy tak troszeczkę dalej poszli w tym wniosku, miałeś tak kiedyś, że nabrałeś się na opakowanie? Kupiłeś samochód i nabrałeś się na lakier i na opakowanie. Jedni nie samochód, ale nabrali się na relację damsko-męską, a inni nabrali się na karierę i firmę, a inni nabrali się na coś jeszcze innego. I okazuje się, że dopiero kiedy kupujesz i odpakowujesz, to widzisz, że w środku nie ma nic cennego. Każdy z nas prędzej czy później doświadcza tego bólu pięknego opakowania i wydmuszki w środku. I żeby Pan Jezus pomógł nam nie nadzieć się na taką minę w życiu, nie nadzieć się na taki ból, to wierzę, że właśnie z tą między innymi intencją, kiedy stoi przed ludźmi i Mateusz, uczeń, jest obok niego i notuje, Pan Jezus wygłasza kazanie na górze. To kazanie, które sprawia wielu egzegetom dużo problemów, wierzę, zdrowego problemu, ponieważ lądujemy w tym kazaniu i myślimy, nie rozumiem, Panie, A w końcu Duch Święty przychodzi i wyjaśnia, o co chodzi. Żebyśmy nie kupowali w życiu felernych produktów i relacji, i decyzji, i wyborów, to potrzebujemy tego tekstu. Więc kochani, chciałbym nas zaprosić do Ewangelii Mateusza, 7 rozdziału, w którym Pan Jezus, nasz drogi Pan Jezus, ten Pan Jezus, o którym wcześniej Szymon mówił przed wieczerzą, ten kochany Pan Jezus wygłasza z tą kochającym nas sercem tekst do ludzi w pierwszym wieku i wygłasza go równo wcześniej do ludzi w XXI wieku i do każdego wieku, ile to jeszcze potrwa. I w 7 rozdziale, zaczniemy od 13 wersetu, pozwólcie, że ja przejdę z nami przez ten tekst na moment. Pan Jezus zaczyna i mówi najpierw o dwóch drogach i znamy ten tekst bardzo dobrze. Na szkółkach prawdopodobnie dzieci potrafiłyby to zobrazować, bo Pan Jezus mówi o tej szerokiej drodze, która się zaczyna szeroką bramą i szeroka droga prowadzi do nikąd, a ta ciasna brama otwiera tą ciasną drogę, która prowadzi do kąt. Wartościowego kąć. I nie wiem jak u was, ale u mnie, ja bardzo lubię obrazki, jestem kreatywny, to działa prawdopodobnie tak jak i u was, czyli jest wielka, złota, szeroka brama, jest szeroka, piękna A4, nie ma żadnej dziury na tej szerokiej ścieżce. I obok są kasyna, i domy publiczne, i polityka, i Sejm, i oszuści podatkowi, i mordercy, to ostatnio modny temat w telewizji. Żywy. I ona prowadzi na koniec takiej drogi, gdzie jest ogień na samym końcu tej drogi. Mieliście taki obraz tej szerokiej ścieżki? A ta wąska, wyboista, to żadna A4 jest. To jest jakaś tam taka, wiecie, pipidówkowa dróżka wiejska. Dziury, wyboje. Jak kochasz swój samochód, dbasz o niego, to cię boli każdy metr na tej drodze. A z boku są modlące się siostry i bracia. Są akcje charytatywne, są zbory, są prace młodzieżowe, konferencje i na końcu są chmury i witający cię anioły wieczności. Z reguły taki gdzieś jest stereotypowy obraz tego, o czym mówi Pan Jezus, ale gdzieś to może pasować do tego wstępnego. Nie do końca jest to, o czym mówi Pan Jezus. Bo kiedy Pan Jezus mówi o wąskiej i szerokiej drodze, ja tylko chciałbym przez to prędko przejść, to kiedy mówi o wąskiej i szerokiej drodze, to tak jakby chciał pokazać coś znacznie więcej w kontekście całego kazania na górze. Bo kiedy Pan Jezus mówi o kazaniu na górze, to bardzo byśmy chcieli, żeby Pan Jezus mówił tam kazanie, w którym wyciąga przed nami listę, bo to byłoby prostsze. To rób, a tego nie rób. To są grzechy, których nie rób, a to są te, których na pewno nie rób. A te to już w ogóle nie rób. Chcielibyśmy, żeby Pan Jezus dał nam w tym kazaniu na górze listę robienia i nierobienia, listę grzechów i rzeczy dobrych, które powinniśmy robić, ale to jest dokładnie to, czego Jezus nie robi w kazaniu na górze. Robi coś znacznie trudniejszego. I konstrukcja tego tekstu w kontekście kazania na górze, kiedy Pan Jezus mówi o wnętrzu, o sercu, o nowym przymierzu, o nowym prawie i kiedy używa greckich słów, które, co ciekawe, używa jednocześnie wielokrotnie w Ewangeliach w stosunku do faryzeuszy, kiedy mówi o drodze, szczególnie szerokiej. To ta grecka kombinacja słów na szeroką drogę, a później użytych przez Pana Jezusa do faryzeuszy sugeruje, że Pan Jezus zestawia tą wąską i szeroką ścieżkę niejako jak do ścieżki faryzeuszy i nawołuje do słuchaczy, nie idźcie ścieżką faryzeuszy, którzy idą za mną tylko powierzchownie w opakowaniu i ich czystość polega tylko na tym, że robią czyste rzeczy, ponieważ nawet to nie wystarczy. Łatwo jest żyć w świecie, w którym czystość i dobroć bierze się z tego, że robimy czyste i dobre rzeczy. Ale Pan Jezus jakby podnosi ten standard i tą poprzeczkę. Mówi, ja oczekuję od ciebie, mój naśladowco, że ty pójdziesz nie szeroką ścieżką, na której ubierasz tylko czyste uczynki na siebie, ale jesteś całkowicie odkryty przed twoim Panem i ty wiesz dokładnie, jakim ty jesteś. Wiesz, jakim on cię widzi. Przychodzisz i mówisz, Panie, zapraszam cię do wszystkich moich sfer i zamiast je opakowywać i ukrywać przed tobą, to ci dam siebie takim, jakim jestem i przyznam, że jestem kiepskim mężem dzisiaj, że jestem kiepskim być może tatą i chcę, Panie, żebyś to zmienił. Łatwiej jest się opakować w dobre uczynki, niż zacząć pozwolić Bogu mieszać w środku mnie i kierować mną tak, jak On zechce. To pasuje także do tego, co Pan Jezus mówi w 15 wersecie, kiedy nagle porównuje to do obrazu owiec i wilków i mówi o tym, że strzeżcie się w tym stadzie owiec i rozumiemy, że chodzi tu o tą trzodę Bożą, o owce, o kościół. Strzeżcie się, ponieważ pomiędzy owcami, wiecie, tymi, co beczą po Bożemu, że pomiędzy nimi są też wilki, tylko że tych wilków nie widać. No, oni są poobierani jak owce. Powiedzielibyśmy, no tak, tak, to są ci fałszywi nauczyciele. Ale wiecie, gdybyśmy tak zrobili taki test, myślę sobie, że nawet zbory czasem nie są tego świadome, że czasem są właśnie tego efektem. Gdybyśmy wzięli człowieka z ulicy, i zrobili na nim test. Przez 2 miesiące ma przychodzić do tego zboru albo do mojego zboru w Brzeszczach. To wiecie, kochani, on może by nie być wierzący, ale po 2 miesiącach będzie gadał jak my, będzie śpiewał te same pieśni, on będzie wiedział, które są z pielgrzyma, a które są z nowego śpiewnika. On będzie wiedział, która siostra robi tą najlepszą kawę latte macchiato. On będzie wiedział, kiedy się wstaje, a kiedy siada, kiedy jest ofiara, kiedy jest wieczerza pańska. On będzie wiedział, jak funkcjonować po owczemu, nie będąc owcą. Możesz być w kościele, nie będąc kościołem. Możesz być między owcami, samowcą nie będąc. I Pan Jezus ostrzega swoich naśladowców i nas, że nie zawsze to, co zewnętrzne, pasuje do tego, co we wnętrzu. I całe kazanie na górze zestawia ten kontrast wnętrza i zewnętrza. I Pan Jezus w piękny sposób to pokazuje. A później mówi w 21 wersecie i tam nas chce zaprosić, bo teraz ten tekst odczytamy. Mówi jedne z trudniejszych, cięższych słów w jego kazaniu na górze. I mówi tak. Posłuchajcie, kochani, i zobaczcie, czy jakbyś sobie wyobraził, że jesteś tym Piotrem, Janem, Mateuszem, który to teraz notuje, a nie tylko słyszy, to czy nie wyskakuje ci gęsia skóra na rękach, bo słyszysz ciężar tych słów. A Pan Jezus mówi tak. Nie każdy, kto się do mnie zwraca, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, a wejdzie tam tylko ten, kto pełni wolę mojego Ojca, który jest w niebie. A w tym dniu, na końcu, wielu mi powie, Panie, no przecież prorokowaliśmy w Twoim imieniu i w Twoim imieniu wypędzaliśmy demony i w Twoim imieniu dokonywaliśmy wielu cudów. A ja im wtedy powiem, a no to w takim razie to chodźcie. Nie, 23 mówi, wówczas ja im powiem, och, nigdy Cię nie poznałem. Odejdź ode mnie. Odejdźcie wszyscy, którzy dopuszczacie się bezprawia. Ja lubię detale i kiedy analizuję tą grupę, to myślę sobie, Panie Jezu, troszeczkę za szorstko. Zobaczcie, kochani, jaka to jest grupa docelowa, do której Pan Jezus, o której on tutaj teraz mówi. Oni mają 3 konkretne cechy. Pierwsza z nich jest taka, że kiedy Pan Jezus mówi o tej grupie ludzi, których nie zna, mówi o grupie ludzi, którzy po pierwsze prorokowali w Jego imieniu. Przynajmniej tak mówili, że prorokowali w Jego imieniu. To znaczy nie w imieniu Allaha, albo Buddy, albo kogoś innego, mamy taty, tylko w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa, bo w Twoim imieniu prorokowaliśmy. To znaczy porównuję się z tymi ludźmi i wiecie, do czego dochodzę? Że są czasem lepsi niż ja. Bo oni mieli odwagę powiedzieć o Jezusie. A jak to idzie czasem z nami? Kiedy Cię znajomy pyta w pracy, a jak to jest? Przecież ty kusztykałeś na nogę wczoraj, czy przedwczoraj. A ty mówisz, no wiesz, no mam dobrego fizjoterapeutę. I masz. Tylko nie powiedziałeś mu o tym, że na wczorajszym spotkaniu poprosiłeś o modlitwę na swoim spotkaniu modlitewnym i obok fizjoterapeuty masz świetnych położników, siostry i braci, którzy modlili się o ciebie i to, że chodzisz dzisiaj albo stoisz w pionie, to jest kwestia dobrego fizjoterapeuty i dobrego Boga w niebie, który powiedział, zgadzam się. Tak nam dobrze idzie, kiedy ktoś cię pyta, słuchaj, w niedzielę rano, w kościele, ale po co? No wiesz, no wypadałoby, no to uczy mnie troszeczkę lepszego życia. Ale nie powiesz mu, że Jezus zrobił coś w twoim życiu i że to jest najlepsze miejsce, w którym masz być i nie wyobrażasz sobie innego. Pamiętam do dziś tą rozmowę z moim lekarzem po operacji w Piekarach Śląskich, kiedy on był w szoku, jak to się dzieje z tym kręgosłupem, że ta kość się tam prostuje albo nie prostuje. I ja miałem okazję pokazać mu z dumą te zdjęcia zborów i grup modlitewnych, którzy wymodlili jakiś cud w kręgosłupie. Ale czasem trochę mi brakuje odwagi, żeby powiedzieć, a teraz powiem ci, kto jest winny temu mojemu zdrowemu biodru albo kręgosłupowi albo czemuś innemu. A oni tego wstydu nie mieli. Modlili się być może na głos w szkole, może być może przyznawali się do Jezusa publicznie. Więc podnosimy jeszcze standard, ponieważ Pan Jezus nie kończy na tym opisie. Druga cecha tych ludzi jest taka, że mówią, Pan Jezus o nich mówi, że w Jego imieniu wypędzali demony. Mała notka. Nie każdy cud pochodzi od Boga. Bo jeśli pewne rzeczy tam się działy, to Jezus sam mówi, że to nie w Jego imieniu to się działo. Oni myśleli, że działo się w Jego imieniu, ale nie działo się w Jego. Nie każdy cud. Nie każdy cud pochodzi od Boga. A jeśli nie, to musisz być o nas czujny. Ale ci ludzie, oni byli ludźmi, którzy prorokowali w Jego imieniu i wypędzali demony, znaczy przynosili jakieś przełomy do życia innych ludzi. Być może ktoś do nich przyszedł i powiedział, słuchaj, mam próby samobójcze, chcę się zabić. No i taki ktoś, kto gdzieś tam sympatyzuje z Panem Bogiem albo w kościele, doradził mu coś w życiu i wiecie, co się stało? On posłuchał tej rady i nie popełnił samobójstwa. Tak mamy ludzi dookoła siebie, którzy nawet może i ja, doradzasz człowiekowi i widzisz efekty w jego życiu. A Bóg mówi, wiesz, ty możesz się do mnie przyznawać, ty możesz radzić dobrze ludziom i ich życie może się zmieniać, a ja cię dalej nie znam. przeraża czy nie? Jakby tego było mało, to Pan Jezus na końcu mówi jeszcze jedno, że ta grupa ludzi mówi do Niego i w Twoim imieniu dokonywaliśmy wielu cudów. Rozdziela to z tymi demonami i mówi o dokonywaniu wielu cudów. To znaczy wielokrotnie widzieli jakieś efekty swojego działania. Źle je interpretowali, ale widzieli jakieś efekty. Może zakładali jakąś charytatywną akcję, może pojechali w jakieś miejsce i coś się pięknego, przełomowego wydarzyło, może zaczęli działać w firmie albo wśród ludzi, albo w zborze i coś się dobrego wydarzało wśród tych ludzi. A Pan Jezus mówi, ciekawe, ty się mnie nie wstydzisz, ty służysz i widzisz efekty swojego działania w jakiejś pracy, może w pomocy innym ludziom, tylko że ja cię dalej nie znam. I to z jednej strony ma nas na początek wierze przerazić, ale później w tym przerażeniu ma nas zaprowadzić w jedno miejsce. I tam zmierzamy, bo tam Pan Jezus zmierza. Pan Jezus nasz kochany jest w tym, że On nie skończył tutaj, ale idzie dalej. Ale wyciągnę jakiś wniosek z tego. Kiedy wracamy do tej historii z opakowanym portfelem i lekcji, którą ja w życiu miałem, z tym, co Pan Jezus mówi o owcach i o wilkach, o tym zewnętrzu i wnętrzu, że nie zawsze to, co zewnętrzne, pokrywa się z tym, co wewnętrzne, że musimy na to uważać. Ja muszę na to uważać, że nie zawsze tylko i wyłącznie oglądanie przełomów i oglądanie efektów swojego działania to jest oznaka, że sam jestem owcą. Mogę być w kościele, ale nie kościołem. Mogę mówić o Jezusie, samemu nie będąc przez Niego znanym. A to mówimy o dwóch rzeczach. I pierwsza jest taka. Na podstawie tego, gdzie Pan Jezus zmierza do tych ludzi. I myślę, kiedy On patrzy na tą polanę i mówi do ludzi, On nie mówi do nich po to, żeby teraz ich osądzić. Wierzę, że mówi jak ojciec, który patrzy na te małe dzieci, które za 15 lat będą już dorosłe i będą zakładały swoje rodziny. Trochę jak tu na tej sali. Patrzył na nastolatków, którzy mieli swoje dylematy i wkraczali w nowy świat, gdzie Rzymianie ciemiężyli Izraela i oni także od początku byli ciemiężeni. Patrzył na ojców troszczących się o dzieci, patrzył na matki troszczące się o mężów wychodzących do pracy, nie wiedzących, czy wrócą. I być może mówił do nich, kochani, jak wy nie złapiecie, jak taki Jonasz w tym ostatnim rzędzie nie złapiesz, o co w życiu chodzi, to będziesz biegał za tym, co nie ma znaczenia, za opakowaniem, zamiast za sensem. Pozwól, że coś ci powiem. I Pan Jezus teraz wchodzi w kolejny etap swojego kazania, a właściwie w zakończenie, bo jesteśmy na zakończeniu tego kazania. Ale zanim tam, to te dwa wnioski. Pierwszy jest taki. Po pierwsze, że Bogu nie wystarcza opakowanie. Bóg się nie nabiera na opakowanie. Dla Boga opakowanie nie załatwia sprawy. Powiedzielibyśmy, no oczywiście, że tak, amen, nasz Pan widzi wszystko. Nasz Pan przenika do szpiku kości swoim słowem. Nasz Pan widzi i dostrzega to, co w środku. Tak, to prawda. A mimo tego jesteśmy mistrzami opakowywania się. Na przykład, każdy z przykładów, które teraz, kochani, podam, to jest przykład prawdziwy z rozmów duszpasterskich z młodymi ludźmi. Po pierwsze, to łatwiejsze opakować moje nieprzebaczenie albo strach przed przebaczeniem w zadośćuczynienie, w prezent. Zamiast powiedzieć przepraszam, łatwiej po prostu podrzucić list pod drzwiami, żeby ten list powiedział za siebie przepraszam, bo nie chcesz postawić się słabszym przed jakąś osobą, powiedzieć wprost wybacz, to nie było właściwe. Czasem łatwiej jest opakować się w zadośćuczynienie niż w przebaczenie. Po drugie, to łatwiej opakować swoją niską samoocenę. Wiecie, kochani, co? To są dylematy młodych i myślę, że nie tylko młodych ludzi. W służbę. Bo kiedy stoisz tutaj, to się ludzie w końcu na ciebie gapią. W końcu masz znaczenie. I robisz to dla Pana. Ale? I są młodzi, którzy, kiedy słuchają o tym, to przeżywają jakiś kryzys, a potem odnowienie w tożsamości, bo okazuje się, że jedni swój brak dobrej samooceny opakowują w służenie, bo w końcu zaczynają mieć znaczenie, nie rozumiejąc, że oni już to znaczenie mają. Łatwiej opakować swoją samoocenę w służbę, niż opakować się w prawdziwą Bożą tożsamość. Po trzecie, łatwiej opakować swój grzech, regularny grzech, w na przykład w podniesione ręce w uwielbieniu. Albo w modlitwę na młodzieżówkach czy na zgromadzeniach zborowych. Łatwiej opakować się w to, niż zmierzyć się z wersetem Jakuba 5,16 wyznawajcie grzechy jedni drugim i módlcie się nawzajem o siebie, żebyście byli uzdrowieni. Łatwiej się nam opakowywać. Tak, my wiemy, że Bóg wszystko widzi, a mimo tego się ukrywamy. I o ile nie wiem, jak z tobą, drogi słuchaczu, to wiem o sobie. Ja taki jestem. Taką mam naturę w środku. Ale mój kochany Bóg chce to zmieniać. To jesteśmy my. I to po pierwsze, Bóg się nie nabiera na opakowanie. Ale ta druga strona tej monety, takiej tej pięknej monety jest taka, i to jest fantastyczne. Pozwólcie, że dokleję się do tego, co mówiłeś ty, Szymon, bo to bardzo do siebie pasuje, a jest w konspekcie kazania. Nie dogadaliśmy tego. Po drugie, mój Pan nie nabiera się opakowaniem, opakowanie mojego Pana nie nabiera. Pojawia się pytanie, to jakim cudem kupił mnie na krzyżu? Gdybyś pojechał teraz do komisji samochodowego i przeglądałbyś samochody i widziałbyś, że jest taki jeden i po prostu wprost sprzedający powiedziałby ci, że jest uczciwy. No tutaj rdza żre od dołu. Panewka się w silniku obróciła, no daleko nie pojedzie. Przy obrotach 3000 trzeba już ten hamować, bo po prostu panewka się obróci, silnik się zatrze, do wymiany cały silnik. Kupiłbyś? Patrzysz na dom, jak starą ruderę i widzisz, ile to remontu, ile to lat, trudów i remontów. Patrzysz i mówisz, o jaki porozwalany dom, biorę. My nie kupujemy i nie lubimy kupować wadliwych produktów. A jak kupimy, to reklamujemy. Fenomen Jezusa polega na tym, że kiedy Jezus był w ogrodzie Getsemane i kiedy Pan Jezus na krzyżu, bo o tym mówi Nowy Testament, On nas wykupił na swój własny święty lud. Kiedy Pan Jezus wisiał na krzyżu, zdawał sobie sprawę z tego, kogo kupuje? Czy dopiero po zakupie na krzyżu, jak wrócił do Ojca, to przypatrzył się i mówi, ja nawet nie wiedziałem, jaki ten Jonasz jest, tylko odkrywam, że on tam rdzę ma jeszcze. Bóg dokładnie wiedział, co kupuje. I Bóg nie zapłacił za tych tylko, którzy się nawrócą. On dał siebie na krzyżu, dał to tetelestai, zapłacono na krzyżu za stare stworzenie, żeby było nowe. Pan Jezus kupił ciebie i mnie w całym pakiecie. Jakie to jest piękne. Ale Panie, ale ja mam taki ostry jęzor. Wiem, ja o tym dokładnie wiedziałem. Zrobiłem ci przegląd samochodowy przed zakupem. I wiesz, co widzę? Masz rdzę, sypiesz się, twój silnik będzie do remontu. Kupuję cię w pakiecie. Jaki sens jest kupić zeschnięty kwiat i próbować go pielęgnować? To tylko nasz Pan potrafi. Jezus Chrystus, kiedy poszedł na krzyż, zobaczył nas wszystkich. Masz potencjał na ranienie, ty masz potencjał, Jonaszu, na to, żeby ranić językiem, ty masz potencjał na nieprzebaczenie, a ty masz problem z samooceną, bo ciągle porównujesz się z innymi i patrzysz na swoją przeszłość. Ty nie umiesz być tatą jeszcze, a ty nie możesz być dojrzały w służbie jeszcze. I wiecie co, kochani? Mówi Pan Jezus, kupuję was w pakiecie. Nie kupuję tylko waszych dobrych stron, kupuję ciebie całego. Dobrych użyję, a stare wyremontuję. Zamienię starą, rdzawą naturę na nową. I ty w tym nowym człowieku, jak to wczoraj mówiliśmy z młodymi, masz się nie odnowić, tylko masz się odnawiać. Niesamowite. Kocham mojego Pana, że ja nie nabrałem mojego Pana na krzyżu. I Pan Jezus pomyślał sobie, kogo ja kupiłem. On dobrze wiedział. Patrzył na mnie. I wiecie, kochani, tak sobie myślę, gdyby być uczciwymi przed samymi sobą, kiedy ja sobie sam siedząc w fotelu, przygotowując kazanie, zastanawiałem się nad tym, to doszedłem do wniosku ja, detalista. Lubię tabelki, lubię strategiczne decyzje, lubię strategię. Ja bym się w życiu sam na krzyżu nie kupił. Nie ma szans. Jakbym widział w procesie, ile to remontu wymaga Jonasz, po co? To już wolę takich braci zacnych, jak tu siedzą, co już mają rzeczy poukładane w głowie. Ale tego młodego... A Pan Jezus patrzy na mnie i mówi... Jaki ty jesteś rdzawy. Biorę cię całego, chodź. Ale Panie, ale ty wiesz? Wiem. Ale wiesz, że ja cię wiem, że mnie zranisz. Kupuję cię. To jest niesamowite. Po co udawać w jakimś opakowaniu, skoro Pan Jezus widzi całe nasze wnętrze? I to okazuje się, że doprowadza nas do jakiegoś wniosku. Co naprawdę w życiu ma znaczenie? Być... Próbować się ukryć przed Bogiem, który i tak wszystko widzi? Czy po prostu stanąć przed Panem, który widzi wszystko, przestając udawać i mierzyć się z tym, z kim naprawdę jestem w środku, oddając Mu całkowicie siebie, temu, który potrafi zeschnięty kwiat odnowić na nowo, wyremontować nieremontowalny silnik i odnowić starego człowieka w nowego, a kamienne w mięsiste serce. I dlatego Pan Jezus mówi, że w życiu nie chodzi tylko o efekty w służbie, choć one są też istotne. W życiu nie chodzi tylko i wyłącznie o prorokowanie, choć to też może być istotne. Tam chodzi o to, jak Pan Jezus mówi na końcu 23 wersetu, nigdy was nie poznałem. Chodzi o to, żeby chodzić z Jezusem nie na szerokiej ścieżce, w której ukrywasz się pod swoimi czynami, Jonaszu, ale jesteś odkryty. Twój Pan zna dokładnie ciebie i ty to wiesz, a ty znasz Jego. Mój Pan to jest ktoś, kto się rdzy nie boi. Bo kupił mnie w pakiecie. W całym pakiecie. I on jeden wie, co ze mną zrobić. Ale kolejny wniosek z tego tekstu, zanim będziemy finiszować w tej ostatniej części, to to, że co już powiedzieliśmy, że na końcu życia liczy się właściwie to, czy Pan zna mnie, a czy ja znam Jego. No ale Bóg przecież wszystkich zna. Tak, wszystkich zna. Ale jednak w kontekście tego tekstu Bóg nie zna wszystkich jako synów i córki. Znacie Pan? Znasz Ty swojego Pana? Tego, który poszedł na krzyż i Cię kupił? I na końcu tego mojego życia Bóg nie zrobi mi bilansu statystyk, ile mi się tych moich służb udało, a ile nie. O tym też będzie warto pogadać. Bóg bardziej zapyta, jak bardzo głęboko odkryłeś się przede mną, przed braćmi i siostrami, jak bardzo budowałeś mój kościół nie jako sympatyk, ale jako owca w stadzie. Jak bardzo znasz Pana, a On Ciebie. A to prowadzi nas do pewnej kolizji przekonań. Kiedy pracujemy z młodymi, aczkolwiek to nie jest tylko idea młodych. Żyjemy w świecie, który próbuje nam wymusić na nas myślenie, nawet chrześcijanom, na myślenie, że ja robię coś po to, żeby być sprawiedliwym. Muszę coś robić, żeby stać się Bożym naśladowcą. Muszę coś zrobić, żeby zyskać Boży standard w moim życiu. Muszę coś zrobić, żeby stać się sprawiedliwym. Kiedy całe kazanie Jezusa na górze uczy nas, że ty masz się stać sprawiedliwym i dlatego coś robić. I kiedy w jakimś przekonaniu myślimy, że chcę coś robić, żeby być sprawiedliwym, być Bożym naśladowcą, okazuje się, że prawda Nowego Testamentu jest taka, którą Jezus wywrócił świat do góry głową. Ja chcę coś robić, bo jestem naśladowcą. Nie żeby się nim stać, ale bo nim jestem. Zobaczcie, kochani, co by było, gdybyśmy przebaczali nie dlatego, że boimy się, że jak nie przebaczymy, to Jezus nie przebaczy nam, ale gdybyśmy przebaczali, bo nam już przebaczono. Tej idei nie rozumiał mój imiennik w Biblii. A czasem nie rozumiem ja. Chcę, żebyś przebaczał nie dlatego, że coś z tego masz, ale dlatego, że ty już masz przebaczone. Co by było, gdybyśmy służyli tu na scenach, tam w tyle, tam przy kawie czy w innych miejscach Panu Jezusowi? Służylibyśmy nie dlatego, że chcemy mieć znaczenie, ale służyli dlatego, że rozumiemy, że my już mamy znaczenie i że nie możemy pozostać bezczynni. Kochani, jak to zmienia w ogóle podejście do Kościoła? Ja nie mogę być w Kościele, żeby zacząć mieć znaczenie. Ja muszę być w Kościele, bo ja już mam znaczenie i ja się nie mogę pałętać po tym życiu. Nie ma czasu do stracenia. Jako Boży Syn mam znaczenie, więc muszę zacząć dla mojego Króla, który chce to niebo ściągać na ziemię, przeprowadzać tą rzeczywistość. Co by było, gdybyśmy opowiadali o Jezusie nie po to, żeby się poczuć lepiej, że opowiadamy o Jezusie, ale opowiadali o Jezusie naszym znajomym dlatego, że zrobił w naszym życiu coś takiego, o czym nie potrafimy przestać mówić. Co by było, gdybyśmy modlili się nie dlatego, żeby zasłużyć na Bożą uwagę, ale jak to Jan mówi w swoich listach, modlili się, ponieważ my już mamy Bożą uwagę jako Boże dzieci. To wywraca wszystko do góry głową w końcu. Wydaje się, jakby Pan Jezus wołał do mnie: Jonasz, nie daj się zwieść. Zbawionym ty się nie stajesz dlatego, że zachowujesz się jak zbawiony i że beczysz jak owce w tym zborze. Zbawionym nie stajesz się dlatego, że zachowujesz się jak zbawiony, ale że Zbawiciel, któremu oddałeś swoje życie, zbawił ciebie. Ale Jonaszu, nie daj się zwieść. Bo jeśli naprawdę Jezus jest twoim Panem i ty Go znasz, a On ciebie, to Duch Święty w tobie nie pozwoli ci żyć jak niezbawiony. Nie daj się zwieść. Zbawiony jesteś nie dlatego, że żyjesz jak zbawiony, ale dlatego, że twój Pan cię zbawił. Ale jeśli ten Pan, który cię zbawił, mieszka w tobie, to On ci nie pozwoli żyć jak niezbawiony na dłuższą metę. I albo nieprzebaczenie będzie miało się niewygodnie z tobą, albo Pan Jezus będzie miał coraz mniej miejsca w tobie. I kiedy Pan Jezus kończy, nasz dobry Pan, to On tak pięknie nas podnosi. I na koniec tego kazania, a z tym tekstem będę kończyć i ja, w 24 wersecie Pan Jezus mówi tak: każdy więc, na podstawie tego, co Pan Jezus powiedział, kto słucha moich słów i robi z ich użytek, wy, za których kupię w tamtym czasie, a teraz już kupiłem. Nie dajcie się oszukać, mówi Pan Jezus, woła z pierwszego wieku do nas w 21. Każdy, kto słucha moich słów i robi z nich użytek, jest jak człowiek mądry, który swój dom postawił na skalę. I spadł ulewny deszcz, i wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w dom, ale on nie runął. O nie, temu mojemu synowi ten dom nie runął, bo był zbudowany na tym, o czym ja mu mówiłem. Słuchał mnie mój syn, moja córka na tym świecie. Inni krzyczeli, ale on słuchał mnie i dlatego nie runął. A każdego natomiast, kto słucha moich słów, ale nie robi z nich użytku. I właściwie tak szczerze mówiąc, to każde nabożeństwo robi nam albo błogosławieństwo, albo problem. Każde nabożeństwo jest albo takim pięknym, lekkim błogosławieństwem, albo kolejnym toną węgla problemu dla nas, ponieważ ty, Jonaszu, już usłyszałeś w Swojczycach albo w Wrzeszczach. Usłyszałeś. Teraz kwestia twoja, czy zrobisz użytek, czy nie. A ci, którzy słyszą, rozumieją, ale nie zrobili z tego użytku, to są ci, którzy, można ich porównać, mówi Pan Jezus, do człowieka bez myśli, który swój dom zbudował na piasku, spadł deszcz, wezbrały rzeki, powiały wiatry, uderzyły w dom, a on runął i jego upadek był wielki. I Pan Jezus nie mówi to o człowieku, który nie kocha swojej rodziny, bo ten człowiek kocha żonę i kocha dzieci. Mógłby jeździć, nie wiem, robić swoje własne hobby, ale on po pracy wraca i pracuje w swoim domu i buduje ściankę przybudową. Nie ma czasu na inne sprawy, jest wykończony, bo pracuje w firmie, a potem na drugi etat buduje dom. On kocha rodzinę, on inwestuje, on oszczędza, on nie wydaje pieniędzy na lewo i prawo. To jest dobry tata, dobry mąż, dobry człowiek. A Bóg mówi, słuchaj, kwestia nie jest w twojej dobroci, tylko w tym, żebyś w tej dobroci żył tym, co nie tylko dobre, ale słuszne jest. Mamy wiele dobrych rzeczy na tym świecie, które możemy robić, ale tylko konkretne są słuszne. Te, które mówi Pan dla nas. Jedne są dla nas wspólne, a inne mogą być dla nas powołaniem jakimś osobistym. I Bóg to mówi do taty, być może mówi do taty, przeproś w końcu swoje dziecko, tato. Tylko się nie opakowuj w kazania. Wiesz, tata tak zrobił, ponieważ musiał... Czekaj, przeproś go. Jakie to piękne jest, kiedy tata przeprasza swojego 3-letniego syna, ponieważ to nawet nie syn tak bardzo, ale tata tego potrzebuje, bo przestaje się ukrywać i ze szerokiej spada na wąską ścieżkę. A Jezus mówi, kupiłem się, jestem dumny synu. Bo masz odwagę powiedzieć, przepraszam, do swojego kilkuletniego syna na przykład. Więc kiedy Pan Jezus zostawia tego dobrego, ale nie żyjącego słusznie człowieka i tego dobrego, ale żyjącego słusznie, z którego ta dobroć nie wynika z jego własnej dobroci, ale z jego oddania Bożemu Słowu, mówi o tym, że ten Jezus dumny z tego człowieka, który buduje na skalę, nie mówi do nich, żeby budowali na skalę, ale w XXI wieku już nie ma skał. Jest ciągle ta sama. Ta sama skała, na której możemy budować. Słowa, o których mówi Jezus. On, który jest Słowem. A gdy Jezus skończył mówić, to tłumy były zdumione Jego nauczaniem. Bo to było coś, jakby nie z tej ziemi. A ja zdumiony jestem tym, jak długo zajęło mi zrozumienie tak banalnej prawdy. Pamiętam, jak wracam do tego, kiedy miałem 8 lat. I kiedy zwinąłem tacie ten portfel, bo myślałem, że opakowanie wystarczy. Dobrze, że tata był łaskawy i potraktował mnie z miłością. A dziś mój Adaś ma 8 lat i kilka dni temu zrobił coś. Nie planowałem tego, a wydarzyło się to. Coś. Mój 8-letki, tak jak ja, kiedyś 8-letni Adaś, zrobił coś takiego, że po jednym z wyjazdów, kiedy mieliśmy konferencję dla rodziców nastolatków i mówiliśmy do rodziców, Adaś przesłuchiwał i w pewnym momencie po prostu gdzieś tam coś szkrobał sobie na krześle i dał mi taką kartkę. A w środku banalna, prosta, nawet wiecie, ja widzę takie detale, no szkoda, że nie od linijki. Ale przecież nie o to chodzi. W środku namalowany tatuś, a na kartce napisane: tato, dziękuję ci, że mnie przygotowujesz dla Jezusa. I tak cofam się wstecz do tego 8-letniego Jonasza i myślę sobie, gdybyś ty, Jonaszu, rozumiał to, co rozumie twój Adaś, że najlepszym prezentem dla twojego taty nie jest największa fura, albo gruby portfel, albo dobre opakowanie. Tylko wyślij mu wiadomość. Tata, ja cię kocham i dziękuję ci, że mnie przygotowujesz. I tak, ja teraz jestem dumny i wkładam sobie w tą moją szufladę nie nowy telefon albo nowy prezent od dziecka, ale w mojej tym szufladzie trzymam sobie takiego prostego, wąskiego, chudego, namalowanego na kartce w kratkę chłopczyka. Jestem dumny, że coś, czego ja nie rozumiałem, to mój syn to łapie. Że najlepszym prezentem dla swojego taty, jaki możesz mu dać, nie musisz nic opakowywać, nie musisz ulepszać, nie musisz zakrywać rzeczywistości, tylko zejść na wąską ścieżkę i powiedzieć, tata, jestem, ojcze, jestem, taki, jaki jestem, kupiłeś mnie w pakiecie, ja cię kocham Ty wiesz, że sobie nie razy, gdzie mnie zażre. Oddaję ci moje braki w ojcostwie, oddaję ci moje braki w małżeństwie, oddaję ci moje braki w służbie, w samoocenie, ale nie będę tego ukrywać. Chcę, żebyś to odnawiał. Czasem nasze dzieci mogą rozumieć więcej niż my. I szczęśliwy jest ten, kto słucha tych słów i kto rozumie, że Panu Jezusowi nie chodziło o listę rób albo nie rób, ale chodziło mu o to, że zbawiony nie jesteś wtedy, kiedy robisz zbawione rzeczy albo te, które wyglądają na zbawione. Zbawiony jesteś dlatego, że Pan Jezus Chrystus, Król Wszechświata, jednocześnie baranek i lew, stał się twoim Zbawicielem. Ale z drugiej strony, jeżeli On tam mieszka, to On ci nie pozwoli żyć jak niezbawiony. I chwała naszemu Panu za to, że to jest Pan, który się nie boi ani naszej rdzy, ani kiedy nas kupował, to nie narzekał, ale kupił nas w pakiecie, bo ma na nas patent i ma nas ścieżkę. I niechże Pan błogosławi każdego ojca, każdą matkę, każde małżeństwo, dzieci i młodzianów, że będzie się dało o nas powiedzieć, że ci ludzie może są nieidealni, ale oni znają Pana, a Pan zna ich. Amen.
Gdy w Twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy Cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w Twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się Twoim Panem i przejął stery Twojego życia. Zapraszamy Cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.